dalszy ciąg dyskusji, tej dyskusji przerwanej przed przerwą. Bardzo proszę, pierwszy w kolejności pan radny Wojciech Woźkowiak.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie prezydencie. W kontekście dyskusji nad projektem, który omawiamy, mam pytanie dotyczące właśnie relacji i współpracy przy opiniowaniu tego projektu z Radą Osiedla Szczepankowo, ponieważ goszczący na naszym posiedzeniu pan przewodniczący no jednoznacznie stwierdził, że Rada Osiedla nie została o tym powiadomiona. W związku z tym chciałbym wiedzieć, czy rzeczywiście ten fakt podlega prawdzie. Ja myślę, że bardzo często w dyskusjach związanych z przekształceniami bądź likwidacją placówek oświatowych podkreślamy, jak ważne dla miasta jest opinia samorządu pomocniczego. No tutaj wydaje mi się, że tego elementu w takim wystarczającym stopniu zabrakło, jeżeli oczywiście potwierdzi się informacja, że nie otrzymali prośby o zaopiniowanie. Poza tym mam pytanie, jaki charakter mają te zapytania, które państwo kierujecie do samorządów pomocniczych? Czy to jest tylko ogólna informacja z prośbą o wyrażenie opinii, czy jednak w posiedzeniu Rady Osiedla uczestniczy pracownik Wydziału Oświaty, który jak gdyby przybliża to zagadnienie, z jakimi konsekwencjami taka decyzja wiąże się dla danej społeczności lokalnej. No i powiedzmy, to by było na tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Chciałabym wrócić w kontekście dyskusji nad tą uchwałą do troszeczkę spraw historycznych, które miały miejsce w poprzedniej kadencji. Szczególnie tu się zwracam do kolegów radnych, którzy nie byli w poprzedniej kadencji w Radzie Miasta Poznania. Szczególnie będę patrzyła na pana radnego Chińca, który jest głęboko zainteresowany i zaangażowany w sprawy oświatowe. Jest wiceprzewodniczącym Komisji Oświaty, więc jest to jakby bardzo ważna osoba, która ma wpływ na pozostałych, myślę, radnych. Proszę państwa, w poprzedniej kadencji próbowano w taki dziwny sposób, my to nazywaliśmy, sprywatyzować placówki oświatowe, szczególnie przedszkola, ale nie na zasadzie takiej, która by była do przyjęcia, czyli ogłoszenie konkursu, robimy ofertę i najlepsza oferta wygrywa, tylko poprzez sprywatyzowanie dyrektorek, które były dyrektorkami w tych przedszkolach publicznych, one to jakby brały w swoje ręce. Udało nam się wówczas przyblokować jakby całą lawinę tego, natomiast zostało z 5 takich placówek przekształconych. Zostały przekazane cały majątek, który był w przedszkolach. Były to często przedszkola bardzo dobre. Jedno przedszkole z tych przekształconych musieliśmy cofnąć jakby do Poznania, ponieważ dzieci tam nie dojadały. My osobiście nie jesteśmy przeciwni i możemy dyskutować na temat w jakiejś formy prywatyzacji przedszkoli w mieście Poznaniu, ale to muszą być czytelne zasady. Zresztą od jakiegoś czasu zauważyłam, że również radni z Platformy domagają się czytelnych zasad przy różnych na przykład dzierżawach. Mówimy o konkursach i to jest dobry kierunek. Familijny Poznań dotychczas był bardzo przydatny w mieście Poznaniu, ponieważ jakby angażował się w sprawy, z którymi nie zawsze miasto Poznań sobie dawało radę. Szkoła na Fabianowie jest tego żywym przykładem, ponieważ od wielu lat próbowano tą szkołę zlikwidować, nie biorąc pod uwagę argumentów, że jest to jedyne miejsce kulturalne nawet w tym miejscu, w tym osiedlu. Na tym osiedlu odbywały się protesty, programy pod napięciem. Radni byli tak zdeterminowani, że wybroniliśmy tą szkołę. Ale to było w poprzedniej kadencji i jeszcze w poprzedniej kadencji. Ta kadencja ma inny układ matematyczny i zdajemy sobie sprawę, że nie mamy wpływu na to, co tak do końca może się zdarzyć. Choć zdarzają się takie rodzynki, które przechodzą mimo woli. I teraz tak, jesteśmy za tym, żeby Familijny Poznań był pełnym partnerem dla miasta Poznania i pomagał rozwiązywać problemy. Pomógł nam w tej chwili rozwiązać problem ze szkołą na Fabianowie przy pełnej akceptacji społeczności lokalnej, Rady Osiedla, społeczności szkolnej i właściwie przy pełnym konsensusie. I brawo dla Familijnego Poznania za to. Będziemy się przyglądać, jak wam to idzie i życzymy wam jak najlepiej. chociaż widzimy, że możecie mieć kłopoty, ale to jakby inna rzecz. I teraz, proszę Państwa, mamy taką sytuację, że mamy bardzo dobre przedszkole, które jest w pełni jest zagospodarowane. Dzieci jest bardzo dużo, mało tego, dowiadujemy się na komisji, że tak naprawdę brakuje jeszcze dwa oddziały by się przydały w tym przedszkolu. I co mówi nam pani dyrektor tego przedszkola? Że jej było głupio zwrócić się do radnych z tego okręgu, głupio jej było się zwrócić do pana prezydenta, żeby spróbować wybudować jej jedno skrzydło z dwoma oddziałami. A ja pani dyrektor powiedziałam, że pani dyrektor nie może być głupio, bo pani dyrektor jest od tego, żeby mówić, jakie ma problemy. A od tego, czym... jeszcze powiedziała, że miasto Poznań nie stać. A ja twierdzę, że pani dyrektor jest od tego, żeby dobrze prowadzić przedszkole, a od tego, czy będziemy budować skrzydło, czy nie, to są radni, to jest prezydent, to jest decyzja polityczna. I tak powinna się zachować pani dyrektor w tym przedszkolu. To, że pani dyrektor się zgadza, to jest oczywiste. Wychodzimy z karty nauczyciela, nie mamy żadnych widełek, jeśli chodzi o wynagrodzenie. Doświadczenia nasze mówią, że dyrektorzy w tych przekształconych placówkach nie zarabiają tyle, ile dyrektorzy w normalnych placówkach, tylko zarabiają często 2-3 razy więcej, że zatrudniają niektórych członków swojej rodziny, etc., etc. Dlatego jestem bardzo zdziwiona, że pan prezydent w taki łatwy sposób chce odejść bardzo dobre miejskie przedszkole. Mi się wydaje, że na tym etapie nie ma zgody, żeby oddawać swoje dobre przedszkola w ręce osób trzecich. Bardzo się cieszymy, że chcą pomagać, ale wtedy, kiedy tej pomocy potrzebujemy, a nie wtedy, kiedy nam wszystko dobrze prosperuje. To radni z okręgu tamtego przy pomocy innych radnych powinni wnioskować o dobudowanie dwóch skrzydeł, żeby rozwijać to przedszkole, a nie oddawać to przedszkole akurat w tym przypadku familijnemu Poznaniowi. Choć nie mam osobiście żadnych zastrzeżeń do tej fundacji i pochwalam ją, ale mojej zgody nie ma na to, żeby dobre przedszkole oddawać w jakiekolwiek ręce. Chyba, że będzie taka decyzja polityczna, ale to my musimy o tym wiedzieć, że jest tendencja, żeby prywatyzować w dziwny sposób nasze przedszkola. Dlatego apeluję do pana prezydenta, niech nie uprawia demagogii i niech nie mówi, czy nie chcecie, żeby wam pomogli? Odrzucacie pomoc? To nie jest żadna pomoc, panie prezydencie. Pomoc będzie wtedy, jeśli pan zawnioskuje do budżetu miasta o wybudowanie dwóch oddziałów w tym przedszkolu. A my się będziemy cieszyli, że to jest nasze przedszkole. Bo nasze przedszkole to jest nasze. To jest nasze gminne przedszkole i my mamy na nie wpływ. Natomiast na całą resztę wpływu nie mamy. Dlatego apeluję do radnych, naprawdę zastanówcie się, tym bardziej, że tu są złamane procedury. Tu nie ma zgody Rady Osiedla. Nie widziałam na piśmie zgody Rady Rodziców, nie widziałam Rady Pedagogicznej. Tak naprawdę myśmy nic nie widzieli. I szkoda, że pan prezydent się upiera przy tym, bo gdyby to wycofał i ze spokojem przez ten rok porozmawiał, to być może by nas do tego dalej przekonał, chociaż nie, na pewno nie w takiej sytuacji, kiedy przedszkole bardzo dobrze funkcjonuje. I ubolewam, że wybieramy właśnie takich dyrektorów, który mówi, że jej jest głupio o coś się starać. Ta pani jest 2 lata dyrektorem i ja jej nie wróżę dłuższego działania w oświacie. Jeśli ona nie potrafi zadbać o swoje własne przedszkole, tylko oddaje je, poddaje się, tylko nie mówi, co za tym jest. To nie jest oddawanie, poddawanie, bo dla niej będzie na pewno bardzo dobrze. A dla dzieci różnie. Różnie to bywa. Tak jak powiedziałam, na Mielżyńskiego przedszkole musieliśmy zlikwidować, bo były protesty rodziców, bo dzieci nie dojadały. A tutaj przedszkole dobrze funkcjonuje. Apeluję do radnych, którzy mają zdrowy rozsądek w głowie, żeby nie zagłosowali za tą uchwałą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Sławek Hinc.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie i panowie radni, ja bardzo cieszę się z tego, co powiedziała koleżanka Lidka Dudziak, iż jako wiceprzewodniczący Komisji Oświaty mam duży wpływ. A powiem tak, nie mierzę pewnych rzeczy tylko wpływem, ale pewnymi korzyściami i pewnymi perspektywami, które na gruncie oświaty możemy dla miasta Poznania wygenerować, nie tylko mierząc przez pryzmat jakichś konkretnych dzielnic, które są w naszych okręgach, ale dla miasta Poznania jako dla całości. Mnie fascynuje, powiem szczerze, brak informacji czy brak wiedzy w obszarach, które na gruncie tejże Rady czy tegoż miasta toczą się od jakiegoś czasu. W kontekście tego, co zostało nazwane przez koleżankę Lidkę Dudziak prywatyzacją owego przedszkola, o tym rozmawiamy już w kontekście Szczepankowa od ponad pół roku tak naprawdę. Ja tylko przypomnę, Nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć do końca, to musiałby dyrektor sprecyzować, iż było zaproszenie, jeżeli nie dla całej komisji, to na pewno do prezydium Komisji Oświaty i Wychowania, by na spotkanie do tegoż przedszkola, o którym właśnie mowa, się udać, by rozmawiać z dyrekcją, z przedstawicielami rodziców, z przedstawicielami Rady Pedagogicznej, z przedstawicielami pracowników administracji, którzy mogli się wypowiedzieć, jak oni zapatrują się na wizję owego przekazania tejże placówki. Powiem tak, mnie też fascynuje to, że gdzieś tam mówimy o tym, że tak naprawdę na Szczepankowie jest jedno przedszkole. Cieszę się, że wreszcie zauważyliśmy, że tam jest jedno przedszkole, bo tylko też przypomnę w kontekście takich rozważań, które się pojawiły, że kompleksowa obsługa jest zachowana, bo miejscowy plan, który uchwaliliśmy niedawno dla Szczepankowa, przewiduje również tereny pod oświatę, ale pamiętajmy o tym, że ten teren, który jest przeznaczony docelowo pod przedszkole, będzie zrealizowany i to przedszkole tam powstanie, kiedy ruszy plan budowy jakiegokolwiek osiedla na tymże Szczepankowie. Wcześniej nic takowego dokonywać się nie będzie, w związku z tym to przedszkole i jego rozbudowa jest jedyną szansą dla tego bardzo dynamicznie rozwijającego się osiedla w mieście Poznaniu. Pamiętajmy o tym, że tam jest coraz więcej ludzi, którzy wprowadzili się, którzy wybudowali swoje domy, ale po to, żeby spłacać te kredyty, które musieli zaciągnąć na te domy, muszą pracować znacznie dłużej, aniżeli tylko do godziny 16 czy do godziny 17. A pamiętajmy o tym, że miejskie placówki przedszkolne, dzieci tak naprawdę trzymają u siebie do godziny 17. Jeżeli rodzic, co wiem z autopsji, przyjdzie nieco później, jest to wielkie oburzenie, iż ktoś ośmielił się naruszyć godzinę pracy. Wiele innych rzeczy, które funkcjonują w miejskich przedszkolach, jest wpisane tak naprawdę w strefę odpłatną, za które trzeba, za rzeczy, za które trzeba już ponosić normalne opłaty, by nauka języka angielskiego, by rytmika, by tego typu rzeczy były w kontekście usług, które te dzieci otrzymują. Jeszcze jedna rzecz, a propos Rady Osiedla. Ja cieszę się niezmiernie z tego powodu, że chcemy jednostki pomocnicze w taki sposób doceniać, by one miały swój udział. Tylko powiem jedną rzecz. Mnie fascynuje to, kiedy nam się czasami przypomina w kontekście dyskusji na forum medialnym bardzo często to, że albo w momencie, kiedy jakieś owoce udaje się wypracować, to, że są takie jednostki, to, że trzeba je wspomagać, to, że w jakiś sposób trzeba z nimi współpracować, bo a nuż można korzystać z profitów, które te jednostki wypracują. Ja tylko powiem tyle, że nie usprawiedliwia to błędu urzędu, iż nie zwrócili się urzędnicy z prośbą do Rady Osiedla o opinię w tymże temacie. Ale na gruncie rozmów, które się normalnie prowadzi z Radami Osiedli, można Rady Osiedli o tym informować. I to, że nie ma opinii, nie znaczy, że Rada Osiedla nie jest takowym rozwiązaniem pozytywnie zainteresowana, a z mojej wiedzy wynika, że jest. Bo nie tylko rozmawiamy o przedszkolu, ale również, i tutaj przypomnę radnym, którzy są już kolejną kadencję w tejże Radzie, o szkole na Szczepankowie, która raz trafia w projekt wieloletniego planu inwestycyjnego, potem nagle znika i o dziwo również radni, którzy reprezentują ten okręg, jakoś te sprawy przemilczali. I w kontekście rozmów dotyczących szkoły na Szczepankowie rozmawialiśmy również z przewodniczącym Rady o tymże przedszkolu, gdzie radni, mimo tego, że nie sformułowali opinii, bo ich o to nie poproszono, co jak powiedziałem, nie usprawiedliwia urzędników, ale wyrażali się bardzo pozytywnie o tym projekcie. W końcu, drodzy Państwo, pamiętajmy o tym, że to przedszkole odpowiada na potrzeby tejże dzielnicy, gdzie rodzice pracują bardzo długo, a familijny Poznań, cokolwiek my myślimy o fundacji, jakkolwiek oceniamy ową fundację, przedszkola prowadzi w sposób wzorcowy. To, że zostało powiedziane przez jednego z kolegów, iż familijny Poznań ma problem Fabianowa, niech sobie teraz radzi z Fabianowem, bo może temu nie podołać. Ja powiem, że prowadząc różne placówki przedszkolne, familijny Poznań radzi sobie znakomicie, również pozyskując środki zewnętrzne, co wierzę, że i w tym przypadku się dokona. Program dla dzieci, jaki familijny Poznań proponuje w tym przedszkolu na Szczepankowie, odpowiada również grupie docelowej, ludziom, którzy tam mieszkają. I jeżeli chodzi o godziny, w których te dzieci mogą przebywać w tejże placówce, i jeżeli chodzi również o weekendy, gdzie dzieci te będą mogły przebywać, jeżeli chodzi o naukę języka angielskiego choćby, w ramach tego czesnego, które się płaci jednokrotnie za przedszkola, a nie jak to ma miejsce w przedszkolach publicznych, że trzeba dopłacać i dopłacać za wszystko. Proszę Państwa, ja rozumiem jakby obawy w sensie przekazywania tego typu placówek, ale tutaj mamy porozumienie pomiędzy familijnym Poznaniem a pracownikami i administracyjnymi, i tymi, którzy te dzieci edukują czy wychowują w tymże przedszkolu. Mamy porozumienie też z rodzicami, którzy są jak najbardziej za. Mamy nieformalne, ale znane mi również nieformalną, ale znaną mi zgodę Rady Osiedla. Więc pytanie, co chcemy opóźniać i dlaczego chcemy to utrudniać? Ja proszę, byśmy podzieli ryzyko udostępnienia i przekazania tejże placówki przedszkolnej z jednego prostego powodu. Jeżeli nie zrobimy tego dziś, nie zrobimy tego już w tym roku, bo w lutym sesji Rady już nie będzie. W związku z tym będziemy mogli tego wrócić za rok. Dlaczego coś takiego, co odpowiada na potrzeby i rodziców, i dzieci przede wszystkim, i pracowników tego przedszkola, i dzielnicy, jaką jest Szczepankowo, mamy opóźniać o rok. Podejmijmy to ryzyko, spróbujmy umożliwić to działanie, a jak wierzę, zobaczymy, że warto było to ryzyko podjąć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani radna Aldona Szlagowska.
Proszę Państwa, ja bym się częściowo zgadzała z moim kolegą klubowym, Sławomirem, natomiast chyba nie do końca i nie mogę się zgodzić z tym, co powiedział Pan Prezydent przed przerwą. To znaczy, wcale mi się to nie wydaje takie logiczne i wcale nie wydaje mi się to prezentem. Powiem, o co mi chodzi. Ja mam wrażenie, że my mamy taką teraz dekadę w tym kraju i oczywiście w tej gminie, że chcemy różne zadania gminy przerzucić na inne podmioty. Jest mi, znaczy nie czuję się komfortowo, jeśli prezydent miasta odpowiedzialny za takie zadanie mówi, że przekazujemy przedszkola, czy to, przepraszam panie prezydencie, jeśli się pomyliłam, może to powiedziała koleżanka Litka Dudziak, że fundacja ratuje nas w momencie, kiedy mamy do czynienia z źle prowadzonymi jednostkami, czy to są przedszkola, czy inne jednostki edukacyjne. Bo ja bym chciała, żeby pan prezydent powiedział, że Wydział Oświaty działa tak dobrze i tak sprawnie, że umie sobie z tym poradzić, że nawet jak jest jednostka, która nie funkcjonuje...
Bardzo
proszę. Że nawet jak mamy taką sytuację, że jednostka nie działa najlepiej, to gmina jest w stanie poradzić sobie z tym problemem, rozwiązywać ten problem i staramy się zrobić w co naszej mocy jako miasto wszystko, żeby to funkcjonowało właściwie, czyli żebyśmy po prostu spełniali swoje zadanie wobec mieszkańców Poznania, tak zwyczajnie. Natomiast jeśli fundacja ratuje naszą sytuację, no to chwała fundacji za to. Ale mam pytanie, czy my rzeczywiście podjęliśmy jako Rada Miasta Poznania, i tu się zwracam do moich koleżanek i kolegów, czy rzeczywiście oni wszyscy świadomie podjęli taką decyzję, że chcemy o to przekazywać różnego rodzaju zadania miasta, gminy na jednostki zewnętrzne poza miastem? I czy są w pełni świadomi konsekwencji takiego zjawiska? Bo to trwa od jakiegoś czasu, no może być coraz szersze. Zdanie pana prezydenta zupełnie mnie nie przekonuje. Wydaje mi się, że taką politykę oczywiście może gmina prowadzić, ale to najpierw Rada Miasta po przeanalizowaniu sytuacji i po wszystkich za i przeciw, i to wieloletnich, wpływających na rozwój miasta Poznania, powinna taką decyzję podjąć, a nie niezależnie od Rady pan prezydent. Bo mam wrażenie, że pan prezydent ma jednak funkcję wykonawczą, a funkcję uchwałodawczą i jakby nadawanie kierunku rozwoju miasta i polityk różnego typu, to mamy jednak my, więc w tym momencie mam wrażenie, że nam się te kompetencje zwyczajnie odbiera. I można oczywiście argumentować, że w tym konkretnym przypadku mieszkańcy zyskają dwa pomieszczenia dla rozwijającego się przedszkola. Ale można też postawić sobie argument, czy my chcemy oddawać dobre przedszkole, nawet złe, tak? Bo wtedy mamy jako miasto wpływ na prowadzenie, na realizację funkcji edukacyjnej. A czy jeśli fundacja będzie to prowadziła, w jakim zakresie będziemy mieli dalej ten wpływ? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Kretkowska.
Proszę Państwa, my nie jesteśmy dzisiaj przygotowani do tego, żeby tą dyskusję prowadzić i żeby podjąć jakąś odpowiedzialną decyzję, ponieważ, przepraszam, ja byłam u dentysty przed chwilą. Nie mogę do... To mikrofon. Ponieważ mamy niewystarczające dane na te... I przedstawiciel Rady Osiedla, który był na tym spotkaniu naszej komisji, mówił, że Rada Osiedla oczekuje takich danych, zanim podejmie jakąś opinię na ten temat. To, co fundacja proponuje, to jest pozyskanie funduszy europejskich na pobudowanie tych, czy zagospodarowanie dwóch pomieszczeń. Do tego samego funduszu mogłoby sięgnąć miasto. I nie znamy odpowiedzi, dlaczego tego nie czyni. I jedyne, co chcemy dzisiaj zrobić, to założyć, że przekażemy przedszkole, które już w tej chwili pęka w szwach i została oddana aula szkolna, czy tam taka sala gimnastyczna na pomieszczenie dydaktyczne, po to, żeby stworzyć dodatkowy oddział. I teraz tworzymy przedszkole na 250 miejsc, chociaż i tak to nie zaspokoi potrzeb tego osiedla. I fundacja ma pozyskać fundusze europejskie, które mogło miasto pozyskać, ale dalej nie ma rozwiązanego problemu. A my nawet nie chcemy się przyjrzeć problemowi. Tylko chowamy głowy w piasek albo takie magiczne myślenie, że fundacja za nas pomyśli, gdzie dalej budować na Szczepankowie, co dalej robić z tym problemem. My w ogóle nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby dzisiaj podjąć decyzję merytoryczną. Przepraszam za...
Dziękuję bardzo. W sprawach formalnych pan radny Śliwa, tak? Bardzo proszę przełączyć pana radnego Śliwę, pierwszego.
Dziękuję panie przewodniczący. No powiem tak, odnoszę wrażenie, że wszystko, co miało być powiedziane, już chyba jest powiedziane. Jest ileś osób zapisanych, zgłasza wniosek formalny o zamknięcie listy.
Dziękuję bardzo. To kto jeszcze ma ochotę zabrać głos, to bardzo proszę. Nikt więcej, tak? Dziękuję bardzo. To proszę państwa, zgłaszam wniosek formalny o zamknięcie listy mówców. Bardzo proszę o przygotowanie wyników tablicy. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników. 15 za, 8 przeciw, 4 wstrzymujących się. Kworum mieliśmy. Dziękuję bardzo. Proszę wyświetlić tablicę kolejnych mówców. Pani Lidia Dudziak.
Myślę, że pan radny Śliwa jeszcze dużo wszystkiego się nie dowie, bo nie jest nawet w Komisji Oświaty, więc nie ma tej możliwości. Szkoda, że pan zgłosił ten wniosek. No ale mniejsza z tym. Chciałabym się troszeczkę odnieść do wypowiedzi pana radnego Chińca i jakby też przypomnieć taką rzecz, że kiedyś były takie czasy w Poznaniu, że przedszkola również, ponieważ było więcej miejsc niż dzieci, to przedszkola tak działały, żeby pozyskać dzieci. A to jedne robiły dodatkowe zajęcia, a to jakieś tam sportowe zajęcia inni, a to inni dłużej dyżurowali i były takie możliwości. Potem nastąpiło w Radzie Miasta Poznania takie działanie, że pan prezydent wszystkim wmawiał, że z mniej dzieci trzeba likwidować przedszkola i dosyć sporo tych przedszkoli zostało zlikwidowanych. W związku z tym w tej chwili jest taka sytuacja, że przedszkola, które się zostały, to tak naprawdę szczególnie w tych miejscach takich, gdzie mieszka dużo mieszkańców, są pełne. I tak dyrektor przedszkola nie ma interesu specjalnego, żeby szczególnie się tutaj coś robić, żeby ściągnąć więcej dzieci, bo ona i tak ma tych dzieci wystarczająco dużo. Więc aby ta polityka, która była przez ostatnie lata kształtowana, się okazała niewypałem. Gdybyśmy na Jeżycach nie zlikwidowali przedszkola na Długosza, tylko ten budynek na czas, kiedy nie ma dzieci, wydzierżawili, to dzisiaj mielibyśmy budynek i byśmy mogli do niego wrócić. I taka polityka powinna być. Nie sprzedawać nasze budynki, tylko na ten czas, proszę bardzo, wydzierżawiamy je, zarabiamy nawet, nie ma dzieci, ale kiedy dzieci się pojawiają, mamy swoje budynki. Panie prezydencie, ja mam do pana prośbę, aby pan przygotował dla mnie, myślę, że inni radni też będą zainteresowani, mapę miasta Poznania z rozmieszczeniem wszystkich placówek przedszkolnych w danych dzielnicach, ile dzieci do nich uczęszcza i ile dzieci mogłaby uczęszczać z tego tytułu, że zamieszkuje te tereny. Bo czegoś takiego nie mamy, a myślę, że będzie to dobra lektura na przyszłość, jeśli będziemy chcieli cokolwiek likwidować jeszcze w tym mieście albo przekształcać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Ja jestem pod wrażeniem słów pana radnego Chińca, bo wychodzi na to, że familijny Poznań to jest jakieś takie cudotwórstwo, takie tacy uzdrawiacze, tacy schodzą z taką, to mi wody szukają, różdżką. Proszę Państwa, przecież oni pieniądze mają z tego, co uzyskają czy od miasta, czy od kogoś innego, tak? No jeżeli dzisiaj miasto płaci na dzieci w tym przedszkolu ileś tam pieniędzy, no to tyle samo będzie płacić familijnemu Poznaniowi. I ciekawe, że familijny Poznań z tych samych pieniędzy no, zrobi takie cudowne rzeczy, a tego nie może zrobić miasto. I ja powiem szczerze, jeżeli pan prezydent przychodzi z takim projektem uchwały, w którym mówi, że on nic nie może zrobić, ale familijny Poznań, który siedzi w kieszeni miasta i paru innych gmin, jest w stanie za mniejsze pieniądze to zrobić, to panie prezydencie, pan się powinien podać do dymisji, a nie przychodzić z takimi rzeczami, że pan nie potrafi, a jakaś wiara, która się zebrała i nazwała się familijny Poznań, to potrafią zrobić. No to ja się pytam, to może tak jak już tu kiedyś proponowano, może familijny Poznań pana zastąpi i niech się zajmie oświatą w mieście. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, przypominam, że była afera na początku roku, bo familijny Poznań źle złożył wnioski, o czym nas poinformowała tu pani radna z Platformy Obywatelskiej, że familijny Poznań źle złożył wnioski i przestały funkcjonować świetlice socjoterapeutyczne, bo nie dostały na to pieniędzy. A co będzie, jak familijny Poznań źle złoży wniosek o przedszkole w Szczepankowie? No to za chwilę będziemy debatować, jak to się stało, że przedszkole w Szczepankowie nie ma pieniędzy. Ja powiem szczerze, tam, gdzie sprawa jest beznadziejna, gdzie rzeczywiście ze szkołą na Fabianowie no, były problemy i jest ktoś, kto chce to wziąć, proszę bardzo, ale dlaczego my z taką lekką ręką oddajemy przedszkola, które dzisiaj funkcjonują dobrze, bo są chętni? Jeżeli są chętni i ludzie chcą, żeby dzieci do tych przedszkola, do tego przedszkola chodziły, to ja nie rozumiem, dlaczego chcemy coś zmienić. Jeżeli tam jest jedynym brakiem dwie sale, które można wybudować, podejrzewam, że to nie jest majątek, no to wybudujmy my te sale. Jeżeli jest zapotrzebowanie rodziców na zajęcia popołudniowe, no to powinna tak działać pani dyrektor, żeby te zajęcia były. Zdaje się, że jeszcze poszukuje się nauczycieli nauczania początkowego, tak więc myślę, że można znaleźć nauczycieli, którzy by te popołudniowe zajęcia prowadzili. Nie rozumiem od samego początku tej dyskusji, bo nie wierzę, znam szefa familijnego Poznania i nigdy nie był cudotwórcą i nie nazwałbym go, że ma jakieś powiązania z czarnoksiężnikami, którzy dali mu czarodziejską różdżkę i on coś zrobi. No on chodzi, stara się o pieniądze,
Dziękuję bardzo. Pan radny Wojciech Łaśkowiak.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie. Ja bym się chciał też odnieść tutaj do tego wątku Rady Osiedla. Ja też nie podejrzewam, żeby Rada Osiedla kiedykolwiek podjęła decyzję, która szkodziłaby tej społeczności lokalnej. Natomiast tutaj pan przewodniczący wyraźnie to podkreślał, że w pewien sposób poczuli się ominięci w tej dyskusji i myślę, że niepotrzebnie, ponieważ być może ten element nie byłby teraz tak wyeksponowany, a myślę, że jeżeli podkreślamy ważność i znaczenie samorządów pomocniczych na terenie naszego miasta, to musimy być wobec siebie nawzajem w porządku. I myślę, że warto te rzeczy konsultować i warto korzystać z ich opinii. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Bieleżewski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Nie jestem członkiem Komisji Oświaty i Wychowania. Wobec tego proszę mi darować, że będę prosił o konkretne odpowiedzi na tematy, które tutaj padały. Bezdyskusyjną dla mnie jest sprawą, że opinia Rady Osiedla powinna być zaciągnięta. I to zarówno w świetle polityki, z jaką miasto wychodzi do Rady Osiedli, i też w postaci formalizmu spełnionego przy realizacji zadań, jakie przed władzą miasta stawia statut miasta Poznania. Natomiast myślę, że ten powód moim zdaniem naganny, nie powinien w pełni zdeterminować naszej decyzji, bo być może to, co proponuje pan prezydent, jest lepsze niż to, co jest. Pragnę państwu przypomnieć, że wszyscy, jak mówimy o przekazywaniu władzy, o przekazywaniu działań, o przekazywaniu pieniędzy w społeczeństwie obywatelskim, podpieramy się organizacjami pozarządowymi, że organizacje pozarządowe są to takie twory, które powinny tam, gdzie to tylko jest możliwe, przejmować zadania administracji, czy mówiąc bardzo nieładnie, biurokracji. I w tym sensie uważam, że to w tym kierunku zmierza. Natomiast ja mam teraz pytania, które prosiłbym o odpowiedź. Pierwsze pytanie, jak sprawdza się familijny Poznań w prowadzonych przez ciebie jednostkach oświatowych? Pan prezydent powiedział, że dobrze, ale chciałbym przykłady najlepiej liczbowe. Tyle jednostek oświatowych familijny Poznań prowadzi przez tyle lat, z tego pozytywnych opinii jest tyle. Nawiązując do wypowiedzi koleżanki Dudzia, która wspomniała poprzednie kadencje, przypominam sobie, że coś takiego było, że było bardzo duże zapotrzebowanie z przedszkoli, mówiąc w skrócie, czyli od dyrekcji, od rad pedagogicznych, od rad rodziców, żeby te przedszkola przekształcić i została przekształcona mała próbka na zasadzie, powiedziałbym, pilotażowej. I tak to było. Nie było dyskusji, że nie, tylko że sprawdźmy na tej próbce pilotażowej. Wobec tego też następne pytanie, jak się sprawdzają te przedszkola i jednostki oświatowe, które działają w tym trybie organizacji pozarządowych, czy w trybie tych szkół, gdzie samorząd rodziców ma więcej do powiedzenia niż w normalnych szkołach, których organem prowadzącym jest miasto. Trzecie pytanie, co się stanie, gdy nie wyjdzie? Z jakichś powodów to przekształcenie okaże się błędne. Jaka jest możliwość powrotu do tego, co było, na zasadzie takiej, że no, życie jest bogate i różne sprawy po drodze mogą się zdarzyć. Ja przypominam sobie, że familijny Poznań wyszedł z propozycją także do innych gmin prowadzenia przedszkoli i tam po roku musiał zrezygnować z jakichś powodów. Nie wiem, na jakiej to było podstawie i było bardzo duże jak gdyby życzenie rodziców, żeby familijny Poznań dalej te jednostki oświatowe, chyba to były przedszkola, prowadził. W związku z tym chciałbym mieć odpowiedź na te pytania, żeby móc zagłosować w sposób jak najbardziej korzystny dla środowiska, dla mieszkańców i dla dzieci. I na koniec ostatnie pytanie, jak to odczują rodzice? Czy oni przez to, że zostanie zmieniony organ prowadzący, będą musieli więcej płacić, czy opłaty pozostaną bez zmian na te usługi, które będą świadczone w zakresie obecnie wykonywanych zadań przez to przedszkole. I jeszcze chciałbym tylko jak gdyby taki apel powtórzyć w świetle tego, co tu mówiliśmy, że opracowując miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego czy studium, mówiąc o Szczepankowie, zaznaczaliśmy konieczność powstania tam nowych placówek oświatowych, żeby uwzględnić w perspektywie nie za dalekiej budowę nowych jednostek oświatowych właśnie w rejonie Szczepankowa w kontekście tego, że tam budownictwo mieszkaniowe jest przewidziane na dużą skalę i będzie bardzo dynamiczny przyrost osób, młodych rodzin, które będą miały dzieci, a to będzie się wiązało z koniecznością zabezpieczenia opieki przedszkolnej. Moim zdaniem konieczne w wybudowaniu jeszcze jakichś innych jednostek, które mogą również moim zdaniem pracować w różnej formie organizacyjnej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Zawieja.
Szanowni panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, na wstępie ja bym chciał podziękować tutaj między innymi panu dyrektorowi Tomczakowi, panu radnemu Foligowskiemu oraz Jędrzejskiemu, ponieważ w trójkę braliśmy udział w rozmowach, jeśli chodzi o szkołę podstawową na Fabianowie. Dlatego tutaj z mojej prywatnej strony serdecznie dziękuję. Na początku było bardzo fajnie. Teraz bym chciał się zapytać po raz kolejny, bo powiem tak, jeżeli likwidujemy przedszkola, ja powtórzę moje słowa, co powiedziałem na Komisji Oświaty. Chciałbym się dowiedzieć na piśmie, czy miasto ma plan ratowania tych przedszkoli, po pierwsze. Po drugie, czy jest jakiś plan rezerwowy pozyskiwania funduszy na ratowanie takich placówek, bo powiem z wielką przykrością, z tego tutaj słyszę i przysługuję się tej całej dyskusji, Poznań takiego programu nie ma. I powiem tak, że jeżeli tak będziemy dalej działać, to nie będziemy mieć przedszkoli, nie będziemy mieć od tego mieć szkoły i będziemy za ściankiem Polski. A z tego, co ja wiem, to mamy wspaniałe hasło Poznań tu warto żyć i chciałbym, żeby te hasło było nadal aktualne, ale jeżeli tak dalej pójdzie, to niestety będziemy żyć w kategorii drugiego miasta w Polsce, a ja jako radny chciałbym żyć w takim mieście i całkowicie się zgadzam z panem radnym Wojszkowiakiem. Jest skandaliczne to, że nie ma opinii Rady Osiedla, to jest po pierwsze. Po drugie, jako wiceprzewodniczący tej komisji, kiedykolwiek takie były sytuacje, zawsze były opinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Foligowski, proszę.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, no ja jeszcze raz niestety muszę na koniec, chcąc spiąć tą dyskusję, powrócić do tego, o czym mówiłem na początku. To znaczy, no niestety jest to, no przykre, że nie traktujemy się poważnie. Przykre jest, że tam, gdzie opinia związków zawodowych, póki opinia związków zawodowych pokrywała się, czy była dostarczona na czas w trybie ekstraordynaryjnym, tam pan prezydent uznawał ten wymóg za niezbędny w momencie, w którym się nie pojawiła i związki skorzystały z czasu, który ustawa przyznaje, tam okazało się, że jest inna interpretacja, no ale tak na marginesie. Natomiast powiem szczerze, że niestety zabrakło debaty w komisji, ponieważ no, zgodnie wyszliśmy z założenia, że nie jest to ten etap ze względu na brak opinii związków zawodowych. Szkoda, że tej opinii zabrakło, bo przyznam szczerze, że przysłuchując się tej opinii, tej debacie w tej chwili, to ja mam, no ja w pewnym momencie, gdybym nie był radnym miasta Poznania, tylko jakimś przypadkowym przybyszem w tym budynku i słyszał przez głośniki, że debata dotyczy dwóch pomieszczeń, że oto niezbędnym rozwiązaniem straszliwych problemów Szczepankowa jest przekazanie przedszkola innej jednostce niż miasto, ponieważ miasto nie jest w stanie tych dwóch pomieszczeń zapewnić, to pomyślałbym, że to nie jest debata w mieście Poznaniu, tylko w jakiejś, przy całym szacunku, wiejskiej gminie gdzieś koło Białegostoku, która no nie jest w stanie niestety tych dwóch pomieszczeń zbudować, nie dysponuje żadnymi środkami. No niestety brak debaty merytorycznej na komisji, a brak spowodowany był akceptowanym przez naówczas przez wszystkie strony wymogiem formalnym dotyczącym opinii związków zawodowych, ewidentnie tutaj rzutuje na poziom naszej debaty dzisiaj. Ale ponieważ już debatujemy, więc ja mam też jedno pytanie, którego no nie zadałem na komisji między innymi, ponieważ wiemy na jakich warunkach, w jakim trybie z budynku szkoły Fabianowie ma korzystać z Familijny Poznań, ale niestety nie wiem w jakim trybie, na jakich zasadach z budynku przedszkola, jakie przewidziane są warunki korzystania z budynku przedszkola, na jaki okres umowa ma być zawarta, jakie mniej więcej stawki mają być tam przewidziane. Jeżeli mógłbym prosić o odpowiedź na to pytanie, byłbym bardzo wdzięczny. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Napieraj zrezygnował, tak? Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, jeżeli mógłbym prosić o odpowiedź na szereg tych wątpliwości zgłoszonych, to bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo. Te pytania, które były zadawane, przynajmniej spróbuję, bo było ich dużo, spróbować odpowiedzieć. Jedno z pytań brzmiało, jak sprawdza się Familijny Poznań. Ile przedszkoli prowadzi, od ilu lat, jak to wszystko funkcjonuje. Prawdę mówiąc, będę prosił o pomoc. Wiem, że to jest kilkanaście przedszkoli na terenie Poznania. Osiemnaście placówek, ponad 500 dzieci. Nie słyszałem. Tak. Nie, to całodobowe nie są. To są przedszkola czynne od z reguły od godziny 7, 8 do godziny 15, 16. To różnie wygląda w różnych placówkach, różnie to jest zorganizowane. Prawdę mówiąc, nie znam krytycznych informacji o funkcjonowaniu tych placówek. Znam wiele dobrych. To dla mnie jest istotna sprawa, bo przecież nam wszystkim winno zależeć na tym, aby przedszkola w naszym mieście funkcjonowały jak najlepiej, aby byli zadowoleni rodzice. Kolejne pytanie brzmiało, jak się sprawdzają te jednostki, przede wszystkim przedszkola, ale nie tylko, które przekształcono, które w miejsce prowadzonych przez miasto powstały przedszkola, szkoły, placówki oświatowe prowadzone przez inne podmioty. Mam wrażenie, że tutaj ocena jest zdecydowanie na tak, pozytywna. Mamy dość dużo sygnałów, że zarówno te przedszkola, które przekształciliśmy, jak i te placówki oświatowe, rodzice, mieszkańcy wyrażają sporo pochlebnych uwag, są zadowoleni. Dotyczy to zarówno przedszkoli, jak i szkół. W przypadku przedszkoli mamy tych 5 przedszkoli, w przypadku szkół, przypomnę, są to takie placówki jak na Osiedlu Warszawskim prowadzona przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, jak szkoła prowadzona przez Zakon PR-ów, jak szkoła prowadzona przez Poznańską Kurię, jak szkoła prowadzona przez na Ratajach Salezjanów, tak jest. Kuria Metropolitalna. Tutaj te informacje, które znam, one mówią o dobrym poziomie tych szkół, mówią o tym, że oferta jest poszerzona, jest bardziej atrakcyjna, że mieszkańcy naszego miasta mają możliwość dokonywania szerszego wyboru. Są to głosy wyraźnie na tak. Prawdę mówiąc, nie pamiętam jakichś istotnych opinii negatywnych o funkcjonowaniu tych placówek. Był jeden wyjątek od tej reguły, do którego właśnie w tym momencie przechodzę. Trzecie pytanie. Co się stanie, gdy to przekazanie nie sprawdzi się? Czy jest możliwość powrotu? To był ten przypadek z przedszkolem, gdzie rzeczywiście były opinie rodziców negatywne, gdzie okazało się, że miasto może bardzo szybko, bardzo skutecznie zadziałać. Nie w końcu roku szkolnego, czyli nie ani w czerwcu, ani nie 31 sierpnia, ale w marcu albo w kwietniu, to były wczesne miesiące wiosenne, zapadła decyzja, to przedszkole wróciło do prowadzenia przez władze miasta Poznania. Nic nie stało się takiego, co utrudniałoby ten powrót, co uniemożliwiałoby go, co by go w istotny sposób skomplikowało. Także w takich przypadkach mamy też sprawdzoną, bezpieczną formę powrotu. Mam oczywiście nadzieję, że nie jest to przypadek, który wystąpi w tym miejscu. Dlatego, że Familijny Poznań jest dla nas partnerem wyjątkowo bezpiecznym z racji tego, że od wielu lat prowadzi tego typu działalność i dotychczasowe doświadczenia są dobre, czy wręcz nawet bardzo dobre. Pan radny Zawija zadał pytanie, czy jest plan ratowania przedszkoli. To nie jest ten przypadek. Tutaj nie ma chęci czy zamiaru likwidowania przedszkola. To przedszkole działa w takim miejscu, gdzie jest potrzebne, jest dobrze, czy nawet wręcz bardzo dobrze prowadzone. Tutaj nie ma, ja przynajmniej nie znam jakichkolwiek zastrzeżeń do funkcjonowania tego przedszkola. Cieszę się dobrą opinią. Jest szansa na to, aby mogło równie dobrze z poszerzoną propozycją, z możliwością rozbudowy funkcjonować dla tych mieszkańców jeszcze lepiej. Jeżeli chodzi o inne rejony Poznania, no my jesteśmy w tej chwili w fazie budowy dwóch kolejnych przedszkoli w Poznaniu. Przed kilkoma miesiącami ukończyliśmy modernizację, uruchomienie na potrzeby przedszkola dużego obiektu na osiedlu Bolesława Chrobrego. Ilość miejsc w przedszkolach nam w ostatnim czasie wzrosła. W tej chwili nie wiemy, jak będzie wyglądał wybór rodziców, jeżeli chodzi o sześciolatki, także pewnie będziemy musieli bardzo dokładnie śledzić trendy w tej materii. Bardzo interesujący będzie obecny rok, ilu rodziców zdecyduje się na to, aby sześciolatki posyłać do szkół podstawowych, ilu wybierze zerówki, ilu wybierze zerówki w szkołach, ile zerówki w przedszkolach. Mamy taki okres kilku lat, gdzie te sprawy się jakoś unormują. To nam pozwoli zweryfikować nasze wcześniejsze plany i ustalić, jakie mamy zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach i na tej podstawie podejmować decyzję, czy jest potrzebna rozbudowa bazy przedszkolnej w Poznaniu, ile tych przedszkoli powinno powstać, w jakich miejscach. Padło jeszcze pytanie pana radnego Foligowskiego w sprawie, jak będzie wyglądała umowa, jak będą wyglądały stawki w przypadku tego przedszkola. To będzie wyglądało analogicznie jak w innych tego typu przypadkach. Stawki będą bardzo preferencyjne, będzie to umowa wynajmu. Obiekt jest i pozostanie obiektem należącym do miasta, więc w przypadku, gdyby zaistniała konieczność powrotu tego przedszkola w struktury miejskie, prowadzenia go przez miasto, nie ma tutaj jakichkolwiek komplikacji, nie ma tutaj jakichkolwiek problemów. Warunki korzystania będą zdecydowanie preferencyjne, bo oczywiście zależy nam na tym, aby tej działalności nie utrudniać, wręcz przeciwnie, chcemy do niej zachęcać. W dyskusji, która się rozgrywała, padły jeszcze takie głosy, wydaje mi się, bardzo istotne. Mianowicie, jaki model usług oświatowych chcielibyśmy widzieć w naszym mieście? Jeżeli są osoby, które uważają, że usługi oświatowe powinno prowadzić wyłącznie miasto, że podmiotem, który wyłącznie potrafi to dobrze robić, jest albo samorząd, albo władze państwowe, to oczywiście ta propozycja jest sprzeczna z takim myśleniem. Jeżeli jednak są osoby, które uważają, że niekoniecznie jedynie podmiot publiczny może tego typu usługi zapewniać na odpowiednio wysokim poziomie, jeżeli są osoby, które uważają, że oświata jest jednym z tych miejsc, z tych dziedzin, gdzie warto dawać możliwość różnorodności, warto dawać możliwość funkcjonowania placówkom prowadzonym przez inne podmioty, to z pewnością jest wtedy sens, aby takie rozwiązanie poprzeć, szczególnie w tej sytuacji, gdy, jeszcze raz to powtórzę, bo jest to w tym wypadku wyjątkowo istotne, mamy partnera tak z naszego punktu widzenia pewnego i sprawdzonego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A więc zakończyliśmy dyskusję. W związku z tym możemy... Znaczy, wyczerpaliśmy listę dyskutantów, w związku z tym, jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy niezwłocznie do czytania drugiego. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie porządku projektu uchwały i otwieram jednocześnie czytanie drugie. A w drugim czytaniu, wobec tego, że nie zaproponowano żadnych poprawek, możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy uchwałę numer 705. Proszę Państwa o oddawanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się? Ja? Dziękuję. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Tak, tak. Wszystko dobrze? Jeszcze. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 14 głosów za, 14 głosów przeciw, 5 wstrzymujących się, jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu obecna dzisiaj, a więc Rada uchwały nie podjęła. Widzę zdziwienie Państwa, żeby uchwała została podjęta, powinno być więcej głosów za niż przeciw. W związku z tym uchwała jest nie podjęta. Zamykam punkt 17. Przystępujemy do realizacji punktu 18. Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja w ramach głosu formalnego, ponieważ doszło podczas procedowania nad programem gospodarki mieszkaniowej na lata 2009-2013 do rzeczy, nie powiem, że bez precedensu, bo różne problemy techniczne w Radzie bywały, ale do błędu proceduralnego, który miał istotny wpływ na efekt końcowy przyjęcia uchwały w odpowiednim kształcie. Mianowicie błąd ten polegał na tym, że przedstawiony radnym projekt uchwały 655 w wersji B, zawieszony na stronie internetowego asystenta radnego, był zawieszony bez jednej strony, bez strony bardzo istotnej, ponieważ zawierającej ogólną klauzulę dotyczącą podwyżek czynszów o 10%. Brak tej strony spowodował, że moja poprawka, która miała odnosić się właśnie do klauzuli generalnej, ponieważ nie miałem tej klauzuli generalnej jak nikt z państwa radnych przed sobą, została mylnie zgłoszona do innego punktu, co nie było moją intencją, co zresztą czemu wyraz dałem w swojej wypowiedzi, składając tą poprawkę. Gdyby projekt został zawieszony w sposób prawidłowy, wówczas również moja poprawka zostałaby złożona w sposób prawidłowy i jakby efekt końcowy tutaj byłby prawdopodobnie inny. W związku z tym, że ten błąd proceduralny miał istotny wpływ na ostateczny kształt głosowania, uważam, że w tej sytuacji powinno się podjąć jakieś kroki zmierzające do tego, żeby jeszcze raz nad polityką mieszkaniową procedować, ponieważ uważam, że no, wojewoda będzie miał absolutne podstawy i obowiązek taką uchwałę uchylić, która została w ten sposób przedłożona radnym. Radni procedują na podstawie dokumentu, który zostanie im przedstawiony w ostatecznej wersji. W internecie został on przedstawiony w wersji bez kluczowego zapisu, czyli możemy jakby... Interpretacje mogą być dwie. Albo podejmujemy się procedowania jeszcze raz na błąd formalny, albo przyjmujemy na przykład, że uchwała została przyjęta bez tej jednej strony właśnie. Tylko że wtedy mamy sytuację taką, że mamy paragraf 10, po którym następuje paragraf 13 i kompletny bałagan w ramach dokumentu, który został przyjęty. Ja, będąc świadomym, że być może moja intencja nie zostanie zrealizowana tym razem, to jednak nie mogę przejść do porządku dziennego nad faktem błędnego procedowania nad projektem uchwały. W związku z tym bardzo proszę pana przewodniczącego o podjęcie decyzji bądź indywidualnie, bądź w konsultacji z przewodniczącymi klubów, co z tym fantem zrobić, no bo sytuacja jest poważna, wydaje mi się, i jakoś trzeba tej sytuacji zaradzić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja już konsultowałem to z panią mecenas. Rzeczywiście na stronie internetowej projekt uchwały w wersji B jest pozbawiony jednej strony. Jednocześnie poprzednie wersje, o ile się nie mylę, tę stronę mają. W związku z tym jest to rzeczywiście błąd, ale nie jest to błąd, który... Jeśli pan radny pozwoli mi powiedzieć do końca, a sam się zgłosi do wypowiedzi, to pan radny powie, a tak to będziemy się... Bardzo uprzejmie dziękuję. W związku z tym pewnym kompletem dokumentów jest to wszystko, co było w internecie państwu radnym dostępne. Moja rozmowa z panią mecenas, wniosek z niej, jeśli mogę powtórzyć, a pani mecenas ewentualnie sprostuje, jest taki, że uchwała, niezależnie od tego, co byśmy na ten temat powiedzieli, została podjęta w sposób prawomocny, nawet jeśli nastąpiły pewne błędy czy niezrozumienia w czasie jej procedowania. Nasza ordynacja proceduralna mówi o tym, że do uchwały podjętej można wrócić w terminie nie szybszym niż 3 miesiące, chyba że, ja przytaczam z pamięci ten punkt naszej ordynacji proceduralnej, chyba że zaszły istotne okoliczności, które powodują, że należałoby wrócić do tego szybciej. Wydaje mi się, że nie byłoby błędem zostawienie tego w takim stanie, w jakim jest, i zgłoszenie projektu uchwały, który będzie to poprawiał, do kolejnej sesji. Myślę, że jesteśmy w stanie uznać okoliczności za istotne powody, dla których należałoby to podjąć szybciej niż w ciągu 3 miesięcy. I taką sugestię bym złożył. Natomiast decyzja, co z tym fantem zrobić, nie będzie moją osobistą decyzją. Jeśli pan radny złoży jakiekolwiek inne wnioski, to poproszę radę o przegłosowanie takich wniosków. Czy mniej więcej oddałem sens naszej rozmowy, pani mecenas? Tak. Pan radny Wojciech Kręglewski, bardzo proszę.
Ja sądzę, że można by było potraktować stanowisko pana radnego Szynkowskiego jako wniosek o reasumpcję, które można przeprowadzić w trakcie najbliższej sesji marcowej.
Ja do tego zmierzam.
Tak, bo generalnie ja też głosowałem przeciwko przyjęciu tej uchwały. Sądzę, że reasumpcja głosowania pozwoli mi głosować za tą uchwałą.
Pan radny Michał Grześ.
Ja tylko chciałbym wiedzieć, czy uchwaliliśmy uchwałę bez tej jednej strony i ona w tej chwili będzie obowiązywać bez tej jednej strony, a więc w obrocie prawnym będzie... No, moim zdaniem tak, bo pan przewodniczący wyraźnie powiedział, nad czym głosujemy, a więc powiedział, że głosujemy nad projektem uchwały z literką B. A projekt uchwały z literką B po wprowadzaniu wszystkich autopoprawek tak wyglądał, jak go mieliśmy danego przedstawiony, tak? Myśmy mogli stwierdzić, że pan prezydent w wyniku autopoprawki usunął tą stronę. I dla mnie jest tylko jedno pytanie, czy przez tydzień będzie obowiązywał projekt uchwały bez tej jednej strony? A jeżeli my nie zrobimy reasumpcji głosowania, to znaczy, że co, że wojewodzie damy do zatwierdzenia projekt uchwały bez tej jednej strony? Czy nagle cudownie się ta jedna strona znajdzie, co jest moim zdaniem niezgodne z prawem? Bo zgodnie z prawem uchwaliliśmy taki projekt uchwały, jaki mieliśmy na monitorach komputera. Bo to jest projekt, nad którym głosowaliśmy. A więc wydaje mi się, że tu ja się zgadzam z tym, że poprawka kolegi Szynkowskiego pewno tym razem przepadnie, szkoda. Ale z drugiej strony nie mogę pozwolić na to, żeby nasza polityka dotycząca mieszkań no, wyglądała tak, że nie ma jednej strony. No bo to jest w tym momencie bubel prawny. I ja proszę w ogóle odpowiedź, nad czym myśmy wobec tego głosowali. Nad tym, co było intencją pana prezydenta, czy nad dokumentem, który posiadaliśmy na swoich monitorach?
To jest pewnie pytanie retoryczne. Ja się nie podejmuję wykładni prawnej, jeśli pan radny mnie o to pyta. Proponuję pewne rozwiązanie, które wydaje mi się, że może być zastosowane. Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, to oczywiście ja rozumiem tą propozycję rozwiązania, natomiast ona jest o tyle, wydaje mi się, niewystarczająca, że jest dokładnie, pojawia się to pytanie, które zadał pan radny Grześ i być może ja bym też panią mecenas ponowił to pytanie w kierunku pani mecenas, ponieważ problem jest poważny. To chodzi po pierwsze o to, że mamy w tej chwili przyjęty projekt uchwały bez jednej strony, w którym nie zgadza się ani numeracja paragrafów i ten projekt jest w rozsypce kompletnej i taką politykę mieszkaniową na skutek błędu, nie wiem czy technicznego, czy to był błąd w biurze rady popełniony, czy trudno mi szukać w tej chwili, gdzie było źródło tego błędu, tak? Niewątpliwie pan przewodniczący odpowiada za wprowadzanie projektów uchwał pod obrady we właściwym kształcie i ten projekt uchwały niestety nie został we właściwym kształcie przedstawiony radnym, bo został przedstawiony radnym bez tej jednej strony, co skutkowało z kolei, że ja chcąc wprowadzić poprawkę do klauzuli dotyczącej podwyżki czynszów zawartej pierwotnie w paragrafie 10, wprowadziłem poprawkę, owszem, do paragrafu 10, ale który po uwzględnieniu tej strony okazał się paragrafem 12, tak? Bo to się zupełnie zmieniła cała numeracja paragrafów, a więc jako radny składając poprawkę zostałem wprowadzony niestety w błąd w ten sposób. Przypomnę, że nie mamy w programie numeracji stron, w związku z tym też nie przeoczyłem numeru strony odpowiedniej i mimo, że tak powiem, szczerych chęci i intencji, które podkreślam, wyrażałem w trakcie składania tej poprawki, jeżeli w protokół się zajrzę, wydaje, że to moje intencje były w tej sprawie jednoznaczne. Moja poprawka na skutek błędu po stronie przedstawienia projektu uzyskała, tak jak cała uchwała po przegłosowaniu, jest wadliwa, ponieważ została przegłosowana w ramach wadliwej procedury, więc jeżeli miałaby być reasumpcja głosowania, to moim zdaniem powinna się ona odbyć jak najszybciej, a więc dzisiaj. I ja uważam, że taka powinna być decyzja. Innego wyjścia z tej sytuacji niestety nie widzę, mając pełną świadomość, że ta reasumpcja głosowania może spowodować to, że niestety moja intencja nie zostanie w projekcie uchwały odzwierciedlona, ale tutaj stoję jednak na straży przestrzegania pewnych procedur, jak chodzi o ten projekt uchwały, będący projektem uchwały bardzo ważnym, bo dotyczącym bardzo ważnej tematyki. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny mówi, że nie chce szukać, gdzie jest wina, ale już wskazał winnego, czyli mnie. Bardzo dziękuję. Pan radny Szynkowski coś takiego powiedział. Mógłbym powiedzieć, że tak się kończy pisanie poprawek dopiero w czasie trwania sesji, ale nie chcę na tym poziomie rozmowy prowadzić. Natomiast być może pomoże nam myśleć o tym racjonalnie to, że niezależnie od wszystkiego innego, paragraf 20 uchwały mówi, że uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. W związku z tym ona nie wejdzie w życie wcześniej, nim wojewoda jej nie ogłosi. Z całą pewnością nie nastąpi to przed dniem 3 marca. Biorąc to pod uwagę, wydaje się, że nie będzie błędu, jeśli do tego na spokojnie wrócimy. Zwłaszcza, że jak słyszałem, pan radny ma zamiar jeszcze inną poprawkę zgłaszać. W związku z tym chodzi panu nie o reasumpcję głosowania, tylko o reasumpcję postępowania całego nad tą uchwałą, czyli wrócenie do pierwszego czytania projektu uchwały i zgłoszenia jeszcze innych poprawek. W związku z tym to jest ponowienie debaty nad całym projektem uchwały. Jeśli się nie mylę, pan radny to w rozmowie mi deklarował, że chce inne poprawki jeszcze w związku z tym zgłosić. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, że uchwała wchodzi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, będziemy mogli 3 marca tą procedurę powtórzyć w sposób nie grożący nam, że będzie obowiązywało prawo, które zostało wadliwie podjęte. Ale to jest tylko moja intuicja na podstawie paragrafu 20. Mam nadzieję, że strona z tym paragrafem jest dostępna na stronie internetowej. Natomiast na te wątpliwości prawne, jeśli mógłbym poprosić panią mecenas o ustosunkowanie się.
Ja tylko, żeby ustalić stan faktyczny. Czy państwo mieliście w druku tą stronę? To jest dla mnie istotne. Czy jej w ogóle nie było ani w druku, ani w internecie? Jest. Czyli państwo nie dostaliście jakby tekstu z tą jedną stroną? Bo zrozumiałam, że to wygląda w ten sposób, że po prostu w druku ona była, natomiast nastąpiła jakaś zmiana, która potem przez internet była państwu przekazana bez tej strony. No, bo szczerze mówiąc, ja mam druki i ja mam tą stronę, dlatego pytam, jak dostaliście państwo. No, panie przewodniczący, no, jest ta wersja, o której pan mówi, jest jak najbardziej do przyjęcia. Można zrobić jeszcze coś innego, że przed 3 marca, czy przed momentem, kiedy trzeba, bo byłaby to uzasadniona przyczyna do podjęcia uchwały, czy zmiany uchwały, czy reasumpcji, to już jak kto woli, do podjęcia uchwały wcześniej, oczywiście niż przed upływem tych 3 miesięcy, bo uznała, że jest to uzasadniona przyczyna. Mamy termin 7-dniowy do wysłania do wojewody tych uchwał. Nie wiem, może na zwyczajną sesję dla tego punktu zwołać i po prostu ją uchwalić albo zmienić tą uchwałę dzisiaj podjętą, co będzie czytelniejsze i wtedy rzeczywiście wysłać do wojewody uchwałę już właściwą, no albo zaryzykować i istotnie no, wysłać ją i przed upływem, kiedy ona by miała być ogłoszona, podjąć kolejną i ją też dosłać, ale to wydaje się, że to byłoby chyba bez sensu. Bo rzeczywiście błąd jest, jeżeli państwo nie mieliście w ogóle tej strony w tekście od początku.
Dziękuję. Pan radny Szynkowski, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, nie rozumiem do końca tych uwag, kto kiedy pisze poprawki. Ja uważam, że radni piszą poprawki na formularzu, który mają dostępny w trakcie sesji wtedy, kiedy uznają to za stosowne, a pan przewodniczący jakby takimi tutaj zarzutami pod moim adresem stara się ukryć błąd, który został popełniony na etapie przedkładania tego radnym. No bo ten błąd
nic jest nie taki... staram się ukryć, tylko odpowiadam na pana próbę już wskazania winnego.
Dobrze, jeżeli pan przewodniczący chce, żebym wskazał winnego, to uważam, że pan przewodniczący jako organizujący sesję w tej sytuacji niestety zawinił, przedstawiając radnym projekt bez tej strony. No, tak.
A więc ten problem mamy już rozwiązany. Ja jestem winny, ale proszę o wnioski.
Wniosek z tego, w mojej opinii, powinien być na podstawie tego, co powiedziała pani mecenas, następujący, że powinniśmy ponowić całą procedurę debatowania nad tym projektem uchwały, w związku z tym, że doszło do błędu formalnego, który może skutkować orzeczeniem nieważności tej uchwały przez pana wojewodę. I być może nawet niekoniecznie reasumpcja głosowania byłaby tutaj konieczna, tylko w ogóle ponowienie procedury, bo w tej chwili na przykład nie wiemy, nad czym obradowała Komisja Gospodarki Komunalnej. Czy pan przewodniczący jest w stanie zapewnić nas, że komisja obradowała nad projektem właściwym, że radni mieli dostęp do właściwych dokumentów, bo tego zdaje się pan przewodniczący na dzień dzisiejszy też nie może nam powiedzieć. Także wydaje mi się, że niestety konieczne będzie powtórzenie całej procedury od samego początku, nawet nie reasumpcja głosowania w tej chwili. Dziękuję.
Ale konkretny wniosek, który pan proponuje, żeby Rada rozważyła w tej chwili.
Dobrze, skoro ma być wniosek, to chciałem złożyć formalny wniosek o ponowienie procedowania nad tą uchwałą z uzasadnieniem takim, że w projekcie, który został przedstawiony radnym, brakowało jednej strony, na której zawarte są istotne zapisy uchwały i w związku z tym, że w tej chwili przyjęta uchwała posiada istotne wady nie tylko proceduralne, ale również formalne, ponieważ nie zgadza się w niej ani numeracja paragrafów, ani nie ma tam, że tak powiem, zapisów, które, jak rozumiem, intencje autora miały pierwotnie przynależeć do tego projektu uchwały i apeluję do państwa, aby tą procedurę ponowić, no bo w przeciwnym razie zagrożenie to tym, że ta uchwała zostanie uchylona, biorąc pod uwagę, że jeszcze dołączy się potencjalny protokół, który z tej sesji jest, myślę, że jest dość duże, więc myślę, że warto w tej sprawie procedurę ponowić. Pewnie i tak po państwa myśli ta procedura pójdzie, ale przynajmniej wszystko będzie, że tak powiem, od strony formalnej w początku. Dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Wojciech Kręglewski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pan radny podjął właściwie taką ekwilibrystyczną wolterze. Najpierw założył, że coś miało miejsce, a potem przyjął to jako pewnik. Ja sądzę, że można by było się przychylić do pana radnego stanowiska pod jednym warunkiem, że jest prawdą, że komisja nie pracowała na pełnym dokumencie. Natomiast jeżeli komisja pracowała nad pełnym dokumentem, wówczas zasadnym byłoby wyłącznie powtórzenie głosowań i umożliwienie panu radnemu wprowadzenie poprawki we właściwy punkt przedstawionego Radzie projektu uchwały.
Pan radny Michał Grześ.
Czy komisja najprawdopodobniej w ogóle nie obradowała nad projektem uchwały z literą B, bo ten projekt został wprowadzony dzisiaj. Są to autopoprawki przyjęte przez prezydenta, zgłoszone na ostatniej komisji, które pan prezydent przyjął i tym sposobem powstała wersja B, czyli nowy projekt uchwały, tak? Tak to rozumiem.
W tym sensie tak. Nie tyle nowy projekt, tylko nowa wersja.
Nowa wersja.
Poprzez wprowadzenie
autopoprawek. Oczywiście nie wszystkich, ale część. Ale generalnie możemy założyć, że komisja nad tym dokumentem obradowała, bo jak gdyby to, co mieliśmy do dokumentu A, czyli złożonego prawidłowo, tak, zostało przez prezydenta przyjęte i procedura komisyjna moim zdaniem nie wydaje się konieczna do powtórzenia, ale procedura sesyjna, gdzie jest ten ostateczna, jednolita wersja projektu uchwały, który mamy przyjąć i nad nim debatujemy i głosujemy, powinna być. Bo tego projektu uchwały B, a jeszcze raz przypominam, że pan przewodniczący wyraźnie powiedział, że głosujemy nad wersją B, a więc nad tą wersją, którą mieliśmy w laptopie i tylko tą bez tej jednej strony, no to niestety uchwaliliśmy uchwałę bez tej jednej strony i tutaj no nic wielkiego się nie stało. Pomyłki się zdarzają, trzeba z tego zgrabnie wybrnąć, żebyśmy, no trudno, żeby w obrocie prawnym była uchwała bez jednej strony. No.
Zgadza się. Tylko prosiłbym w takim razie, żebym ja mógł dobrze sformułować wniosek, bo każdy mówi o czymś innym. Pan radny Wojciech Kręglewski.
Wobec tego ja sformułuję ten wniosek. Sądzę, że zasadnym jest powtórzenie procedury od momentu głosowania nad poprawkami z wyłączeniem tej poprawki, która została w sposób formalny właściwie przyjęta, czyli poprawka zgłoszona przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Natomiast procedura ma umożliwić panu radnemu Sękowskiemu wprowadzenie poprawki we właściwy punkt dokumentu i właśnie powtórzenie procedury sesyjnej będzie polegało na przeprowadzeniu dwóch głosowań.
Trzech. No właśnie dlatego o tym mówiłem, bo pan radny Szynkowski w rozmowie ze mną twierdził, że zamierza zgłosić jeszcze inne poprawki. O, niestety odwołuję się do naszej rozmowy poza protokołem, w związku z tym nie będę tego weryfikował w tej chwili. Rozumiem, że wniosek jest o to, żeby wrócić do drugiego czytania projektu uchwały, sprostować oczywistą omyłkę i przegłosować ponownie poprawkę i całość projektu uchwały. Czy możemy przegłosować, pani mecenas, tak sformułowany wniosek? Ja dlatego proponowałbym, ogłaszam przerwę do godziny 16:30. Poproszę panów przewodniczących klubów i panów wiceprzewodniczących rady i możemy się spotkać nawet tutaj, myślę.